cotygodniowej audycji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rozmawiać będziemy z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z pracowni naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o egzotycznych gatunkach drzew, które występują tutaj u nas w terenie. Chciałam zapytać, co to znaczy egzotyczny gatunek?
Pod tym pojęciem rozumiemy cały szereg gatunków, które w XIX wieku były sprowadzane do Polski i w mniej więcej tym samym czasie docierały one do Tatr z różnych przyczyn. To są oczywiście obce gatunki pochodzące najczęściej z kontynentu północnoamerykańskiego, ale są wśród nich tak egzotyczne gatunki, jak na przykład pochodzący z Japonii modrzew japoński.
Czyli niestety nie będziemy dzisiaj rozmawiać o jakichś palmach tropikalnych.
Nie, z tej strefy klimatycznej nie ma u nas żadnych gatunków, nawet nie ma ich w Polsce. Jednak klimat nasz zupełnie nie odpowiada gatunkom śródziemnomorskim, czy jeszcze bardziej rosnącym na południe. Te gatunki, które są w Tatrach, pochodzą ze strefy klimatu umiarkowanego, analogicznych terenów w Ameryce Północnej właśnie i we wschodniej Azji.
Jakie mamy te obce gatunki tutaj u nas w Tatrach i skąd one do nas przywędrowały?
Te gatunki, tak jak mówiłem, pochodzą z tych głównie dwóch ośrodków, czyli z Ameryki Północnej, zwłaszcza z jej zachodniego wybrzeża, z gór Kordylierów oraz Dalekiego Wschodu, z wysp Japonii i Tajwanu oraz Bałkanów, czyli z południowo-wschodniej Europy. Jest ich kilka w sumie. Największym ich ośrodkiem występowania w Tatrach są stare kościeliska. Myślę, że wiele osób zna stanowisko na przykład daglezji zielonej, która rośnie przy kapliczce górniczej. Wielu przewodników zresztą zwraca na to drzewo uwagę. Myślę, że przydałby się tu dłuższy komentarz odnośnie tego gatunku, ponieważ daglezja jest o tyle ciekawym gatunkiem, że spośród wszystkich obcych gatunków, które były sprowadzone do Polski w XIX wieku, ma największą wartość użytkową. W tym celu zresztą do Polski sprowadzano wiele innych gatunków, ponieważ brano pod uwagę przede wszystkim ich względy produkcyjne, ich szybki wzrost, a nie tylko względy ozdobnicze, nie tylko wprowadzano je do ogródków. Jak się z czasem okazało, tylko daglezja spełniła te nasze oczekiwania. Wszystkie pozostałe gatunki okazały się niezdatne, w dłuższym okresie czasu ustępowały pod względem swoich właściwości gatunkom rodzimym.
A co takiego ma w sobie daglezja?
Daglezja łączy w sobie bardzo ważne cechy z punktu gospodarczego. To jest szybki wzrost, przez co w stosunkowo krótkim okresie czasu możemy osiągnąć masę drzewną szybciej niż u naszych rodzimych gatunków świerka lub jodły. Oczywiście ta daglezja, która rośnie w Tatrach, podobnie jak wszystkie obce gatunki, które rosną w Tatrach, były sadzone tu nie ze względu na wartości użytkowe, tylko ze względu na chęć przeozdobienia Tatr zdewastowanych, przypomnę, działalnością górnictwa, hutnictwa, przemysłu drzewnego w XIX wieku, wzbogacenia Tatr w różne gatunki drzew. A wówczas nie było świadomości ekologicznej, takiej jak jest obecnie, no i stąd te gatunki właśnie w Tatrach są.
A jak rozpoznamy taką daglezję? Skąd będziemy wiedzieć, że to jest właśnie daglezja?
Przy kapliczce, stojąc twarzą do tej kapliczki, po prawej stronie są, jeśli dobrze pamiętam, dwa lub trzy drzewa, przypominające nieco jodłę bądź świerka. Z bliższej odległości, jeśli przyjrzymy się gałązkom, to z pewnością bardziej przypominają one jodłę, przy czym, co jest ważne, nie mają one wcięcia bardzo charakterystycznego dla jodły na końcu igieł. To jest cecha dosyć znamienna dla jodły. Tak, zupełnie na marginesie wspomnę, że znaleziono kilka egzemplarzy jodeł na roztoczu, które tej cechy nie miały. Także może się okazać czasem, że nie jest to cecha obligatoryjna dla jodły akurat. Ale jeszcze co jest ciekawe, to, że daglezja z drzewem bardzo intensywnie pachnącym. Jest to zapach, który trudno opisać, ale jest on naprawdę bardzo charakterystyczny, jeszcze intensywniejszy niż u jodły. Poza tym chyba najlepszą cechą są szyszki, które w przyrodzie nie mają chyba swojego odpowiednika. Otóż szyszki te posiadają takie tak zwane łuski wspierające, czyli łuski wystające znacznie poza obręb szyszki i sterczące tak na zewnątrz. Ja myślę, że trzeba po prostu podejść w pobliże tego drzewa, przyjrzeć się temu, co pod tym drzewem leży, mam na myśli konkretnie te szyszki i zobaczyć po prostu tą cechę.
A czy mamy jeszcze jakieś inne obce gatunki drzew oprócz daglazji?
Już na starych kościeliskach, jeśli już tam jesteśmy, możemy zobaczyć sosnę Banksa. To też jest ciekawy gatunek, znaczy ciekawa jest jego ekologia, pochodzący z Kanady i z północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Jest to na ogół niskie drzewo, które tam dorasta do 12-14 metrów i rośnie na skraju starych kościelisk, tuż przy czarnym szlaku, przy ścieżce nad Reglami. Otóż co jest charakterystyczne w ekologii, to najbardziej chyba to, że szyszki u tego drzewa, które wiszą czasem do 25 lat, otwierają się dopiero, kiedy znajdą się w warunkach wysokiej, bardzo wysokiej temperatury, czyli musi przejść albo pożar przez taki las sosnowy, żeby te szyszki mogły się otworzyć, albo muszą być bardzo wysokie temperatury po prostu w wyniku upałów na przykład.
A czy u nas grozi to tym drzewom?
Właśnie w Tatrach nie ma odpowiednich warunków do powstania pożarów, na nasze szczęście oczywiście, ale niekoniecznie jest to szczęście tej sosny, dlatego sosna ta ma ogromne problemy z naturalnym odnowieniem się. Poza tym klimat Tatr jest wilgotny i chłodny, co nie sprzyja odnowieniu się sosny Banksa, ale już na polskich nizinach, w słabych siedliskach piaszczystych, gdzie stopień nagrzania powietrza bywa bardzo, bardzo duży, tam temperatura w słońcu przekracza 40 stopni. No i trzeba wziąć pod uwagę to, że na niżu bardzo często zdarzają się również pożary, to odnowienie tej sosny rzeczywiście się obserwuje czasem masowo.
A czy w Dolinie Kościeliskiej jeszcze jakiś inny obcy gatunek możemy obserwować, będąc na wycieczce?
Na pewno zaobserwujemy olszę zieloną. Jest to niewysoki krzew. Rośnie on w pobliżu szlaku, głównego szlaku biegnącego dnem Doliny Kościeliskiej przy Cudakowej Polanie. Olsza zielona nie jest aż tak egzotycznym gatunkiem, ponieważ ma swoje naturalne stanowiska w Polsce, ale wyłącznie w Bieszczadach. W Tatrach jej stanowiska są sztuczne, kiedyś właśnie masowo sadzono ją w Dolinie Starych Kościelic, było tam kilkaset egzemplarzy, dziś nawet już sam, przyznam się, nie wiem ile ich jest, wiem tylko o tych pojedynczych właśnie egzemplarzach, które rosną na skraju Polany Cudakowej. Poza tym, to na to też trzeba zwrócić uwagę, że jest w Tatrach cały szereg gatunków, które mają swoje naturalne ostoje już na Podhalu, a przynajmniej w okolicach Pienin, ponieważ tam jest maksymalny ich zasięg wysokościowy i naturalnie w Tatrach by nigdy nie rosły, ponieważ jednak klimat jest to dla nich niezbyt sprzyjający, ale dzięki człowiekowi, dzięki jego ingerencji się tam znalazły, jak choćby te dwie lipy, tak charakterystyczne dla krajobrazu Doliny Kościeliskiej, a na pewno dla Starych Kościelisk. Oba drzewa należą do gatunku lip szerokolistnych, czyli gatunku, który swoim zasięgiem obejmuje całą południową i środkową Europę, gdzieś po 52 stopień szerokości geograficznej, czyli do linii Warszawa-Poznań.
Czy inne rejony Tatr są równie bogate w te obce gatunki jak Dolina Kościeliska?
Zdecydowanie w Dolinie Kościeliskiej jest tych gatunków najwięcej, bo jeszcze chociażby tylko przypomnę tutaj limbę syberyjską, która rośnie na żadnej kopce kościeliskiej, ale także na Nosalu mamy duże stanowisko sosny czarnej. Trudno nawet powiedzieć, skąd ona się tam wzięła. Naturalnie najbliższe stanowiska Tatr sosny czarnej znajdują się we wschodnich Alpach, ponieważ jest to gatunek południowoeuropejski, piękny zresztą, z daleka trochę przypomina od limbę. Występuje też w Tatrach sosna hakowata, której pozycja systematyczna jest jeszcze nieustalona. Pochodzi ona z Alp i przypomina nieco kosodrzewinę, chociaż czasem wyrasta w niskie drzewka, tak o wysokości do 10-11 metrów. Można ją zobaczyć na skałkach Doliny Białego. No nie wiem, czy rośnie przy szlaku, ale nieco głębiej jest ona rozpowszechniona. No i jeszcze jeden ważny gatunek to jest modrzew japoński i z pewnego względu jest to w ogóle najistotniejszy gatunek obcego pochodzenia, który jest w Tatrach. Jego duże stanowisko znajduje się na Łysankach. Jeśli z któregokolwiek miejsca na szlaku, idąc na przykład przez Grzybowiec na Giewą, to zwrócimy się w stronę Łysanek, to zobaczymy całe zbocza porośnięte właśnie tym modrzewiem japońskim, który różni się nieco od naszego modrzewia europejskiego, który naturalnie występuje w strefie Regla Górnego i jeszcze powyżej nawet Regla Górnego, nad morskim okiem, w borach limbowych, tym, że posiada charakterystyczne szyszki o bardzo wygiętych na zewnątrz krawędziach łusek. Nasz modrzew europejski tego nie ma. Drzewo poza tym to ma szeroką koronę, w przeciwieństwie do naszego. O tyle jest problem z tym gatunkiem, ponieważ wykazują tendencję do krzyżowania się z rodzimym gatunkiem modrzewia europejskiego i takie krzyżówki są już znane, one na pewno występują w Tatrach. Noszą one nazwę modrzewia szkockiego, ponieważ po raz pierwszy otrzymano tą krzyżówkę w 1900 roku właśnie w Szkocji. Obawiamy się, że obecność tego gatunku może doprowadzić do zaniku, do rozpłynięcia się rodzimej puli genowej modrzewia europejskiego. Dlatego jest potrzeba ingerencji i wycięcia modrzewia japońskiego. Podobnie zresztą w sąsiedztwie rośnie gatunek jarzębu, to jest jarząb szwedzki i podobny jest właśnie problem jak z modrzewiem japońskim, ponieważ jarzęby to jest takson bardzo młody i ma wyjątkową zdolność do krzyżowania się z innymi gatunkami rodzimymi w Tatrach, a przypomnę, że poza tym sztucznie wprowadzonym jarzębem szwedzkim są to jarząb mączny i jarząb pospolity, potocznie zwaną jarzębiną. Te gatunki się krzyżują i jest to rzeczywiście duży problem. Na naturalnych stanowiskach jarząb szwedzki występuje na Kaszubach i jeśli dobrze wiem, jest tam jedynie kilkadziesiąt, nieco ponad setka tych drzew. Przez to od 1919 roku jarząb szwedzki podlega całkowitej ochronie. Ta ochrona jakby nie dotyczy oczywiście tych sztucznych stanowisk, które znajdują się w Tatrach. No a poza tym, jak Państwo słyszą, jest to po prostu problem.
Czy pozostałe te obce gatunki też stanowią zagrożenie dla naszych rodzimych drzew?
Poza tymi dwoma, przypomnę, modrzewiem japońskim i jarzębem szwedzkim, to w tej chwili trudno mi sobie wyobrazić inny gatunek drzewa lub krzewu, który by stanowił jakieś specjalne zagrożenie dla dendroflory, dla flory tatrzańskiej, ponieważ Daglezja na przykład ma ogromne problemy z odnowieniem się w tutejszych warunkach tatrzańskich. Wynika to między innymi z tego, że jej nalot, podrost, czyli to najmłodsze pokolenie drzew jest bardzo wrażliwe na mróz. Akurat tego gatunku Pseudotsuga menziesi, varietas menziesi, bo tak to się ładnie nazywa po łacinie, młode drzewka potrzebują do życia w miarę łagodnego klimatu. Poza tym jeszcze jednego pecha, można tak powiedzieć, w warunkach tatrzańskich, ponad wszelką wątpliwość ma Daglezja, to jest to, że jej odnowienia są zjadane masowo przez jelenie i sarny. Te zwierzęta po prostu uwielbiają młode daglezje, no i nie ma najmniejszych szans, żeby te drzewka się tutaj odnowiły. Mamy kłopot już z jodłą, ponieważ w dużym stopniu jelenie i sarny niszczą jednak te odnowienia jodłowe. No a cóż dopiero z daglezją, która ona jest jeszcze bardziej selektywnie wybierana. Z kolei sosna czarna, ja nie zauważyłem żadnych odnowień naturalnych. Trudno tu wnioskować, skąd to się bierze, ponieważ klimat Tatr bardzo jej odpowiada, ale być może w cyklu jej rozwoju jest jakiś słaby punkt. Takich punktów może być wiele. Po prostu nagle może się okazać, że jej nasiona są szczególnie atrakcyjne dla jakichś owadów, przez to udatność tych nasion jest bardzo niewielka. Może się okazać, że rzeczywiście one, tak jak niektóre gatunki sosen, jest przez te jelenie jednak tam zjadana, a poza tym jakieś warunki siedliska może jej nie odpowiadają, które też mogą to uniemożliwić.
Już na zakończenie naszej rozmowy chciałam zapytać, jaka jest przyszłość tych obcych, egzotycznych gatunków drzew u nas w Tatrach?
Na najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt lat można wyrokować, że te drzewa będą w krajobrazie tatrzańskim i jeśli ktoś jest z nimi szczególnie zainteresowany, to powinien udać się, zwłaszcza na Nosal, do starych kościelisk. Ale w jeszcze dalszej perspektywie, może już niekoniecznie nawet naszego życia, one na pewno z krajobrazu zupełnie ustąpią. Ich po prostu fizycznie nie będzie, ponieważ rolą Parku Narodowego jest zabezpieczenie naturalnych, rodzimych roślin, całych zbiorowisk roślinnych przed wpływami z zewnątrz, chociażby w postaci obcych gatunków drzew. Także my ich na pewno nie będziemy tutaj dosadzać. A ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałem, te gatunki zwykle naturalnie się nie odnawiają, przez co myślę sobie, że za tych kilkadziesiąt lat ich już po prostu w Tatrach nie będzie.
Dziękuję za rozmowę z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z pracowni naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rozmawiała Grażyna Polak. Do usłyszenia.
Do usłyszenia państwu.